Czy jesteście gotowi na słowo? Tydzień temu powiedziałem wam, że droga do cudu, którego oczekujemy w naszym życiu, zawsze, przeważnie zawsze prowadzi przez niewygodne terytorium. No bo po cóż nam cud, jeśli wszystko układa się pięknie, jest wspaniałe życie. Ludzie zadowoleni, ludzie usatysfakcjonowani z tego, jak żyją i co mają, nie szukają jakiejś pomocy czy jakiegoś ponadnaturalnego działania. Ale prawda jest taka, że dużo, dużo większa większość ludzi zmaga się w życiu. I potrzebujemy Bożej pomocy. Potrzebujemy Bożej ingerencji. Pan Jezus powiedział, nie przyszedłem do tych, co się dobrze mają, którym się dobrze wiedzie i którzy niczego nie potrzebują, chociaż ci ludzie także potrzebują. Przyszedłem do tych, którzy się źle mają, którzy chorują, którzy zmagają się w życiu, którzy potrzebują pokonać pewne bariery i potrzebują przełomu w swoim życiu, aby objawiła się Boża moc. Podkreśliłem tydzień temu pewną prawdę, której się chcemy mocno chwycić i mocno się chcemy trzymać. Że tak naprawdę my nie powinniśmy nigdy skupiać naszej uwagi na cudzie, którego potrzebujemy, bo my nie biegamy za cudami, ale cała nasza uwaga jest skupiona na Jezusie, który jest sprawcą wszelkich cudów. I kiedy nasza uwaga jest skupiona na Jezusie, jeśli Jego adorujemy, jeśli Jego kochamy, jeśli Jego czcimy i oddajemy Mu przystęp w naszym życiu, jeśli Go pragniemy z całego serca, jeśli Go szukamy z całego serca, to wtedy On przychodzi, a za Nim idzie cała armia cudów. Idzie cała armia cudów, błogosławieństw do naszego życia. Użyłem przykładu Zacheusza tydzień temu, człowieka, który stał się dla nas pewnego rodzaju wzorem i osobą do naśladowania. No powiesz, jakże taki oszust, kłamca, który zdzierał podatki z ludzi, może być dla nas osobą do naśladowania. Nie w tych aspektach życia, ale od momentu, kiedy on usłyszał o Jezusie i zapragnął Go zobaczyć. I mimo mojego wzrostu zrobił wszystko, aby znaleźć się na tym drzewie sykamory, drzewie figowym i aby rozciągnąć te liście i aby zobaczyć Jezusa, aby móc Go ujrzeć. On miał takie ogromne pragnienie, aby widzieć Jezusa. On może nie myślał o cudzie, którego potrzebuje. On może nie zastanawiał się nad tym, co się wydarzy, jak bardzo zmieni się jego życie, ale on pragnął zobaczyć Jezusa. Kiedy był na tym drzewie, przechodzący Pan Jezus zobaczył, co w jego duszy gra. Ludzie, różni ludzie na drzewach siedzą, prawda? Tak jak różni ludzie chodzili za Jezusem. Za Jezusem szedł tłum wielki, ale Pan Jezus wiedział, że wśród tego tłumu była jedna kobieta, która dotknęła się go wiarą. Prawdaż? Pan Jezus szedł przez Jerycho i wychodził z miasta i jeden człowiek wołał: Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną. I Jezus się zatrzymał. Jezus wiedział, że wśród tych wszystkich ludzi Zacheusz ma niesamowite pragnienie. Ma ogromne pragnienie, aby go zobaczyć. I stał się cud. Życie człowieka nieszczęśliwego, może nielubianego, może odrzuconego, może bogatego, ale nieszczęśliwego, załamanego, zmieniło się dramatycznie. Jego świadectwo przemawia. Jego świadectwo pulsuje. Miałem rozmowę ze swoim swatem w sobotę, czyli z tatą mojego zięcia. I kiedy byłem w Białymstoku na nabożeństwach, mieliśmy okazję poznać człowieka, którego przyprowadzano do Jezusa, którego między innymi też i Andrzej, czyli tato mojego zięcia, ewangelizował, bo oni w tych sferach biznesu się poruszają. Najgrubsza ryba w Białymstoku, jedna z najgrubszych ryb w Białymstoku, biznesmen, który ma ogromną firmę. Wiecie, on się nawrócił. Mówi mi: słuchaj Leszek, ty pamiętasz tego człowieka, co był na nabożeństwie, jak byłeś, nawrócił się i się ochrzcił. Zabrał żonę do Legnicy, na konferencję nawróciła się. Ale to jest wszystko okej. Ale wiesz, co on zrobił? On zwołał całą swoją firmę, wszystkich pracowników i powiedział tak, słuchajcie, oddałem życie Bogu, od dzisiaj już będzie inaczej. Nie będzie żadnych oszustw, nie będzie żadnych kłamstw papierowych, będzie uczciwość Boża, koniec z oszustwem, Bóg wszedł do mojego życia. Halleluja! Zacheusz! Ludziom szczęki opadły, kopary opadły, połowa firmy powiedziała, że zwariował, ale mu przejdzie, ale mu nie przechodzi. Wiecie, bo życie z Jezusem jest w zupełnie innym wymiarze życia, niż żyjemy po ludzku. Musimy to wreszcie zrozumieć i rozgraniczyć. Jeśli chcemy błogosławieństwo Boga i cudów w naszym życiu, musimy do Jezusa należeć na maksa, w 100%, całkowicie. Tego pragnie Bóg. On chce nas całych. Może trzeba wyjść na drzewo, a później trzeba z drzewa zejść. Spotkać się z Jezusem, doznać przemiany życia i iść dalej, oglądając Jego błogosławieństwo. Dzisiaj druga część. Kilka myśli. Parę minut. Droga do cudu. Przy powieści Salomona 16:9. Serce człowieka obmyśla drogi, ale Pan kieruje krokami ludzkimi. W tłumaczeniu angielskim Biblii The Message ten werset brzmi tak, może nie Biblii, to jest tak jak słowo życia, pewna parafraza, bardziej prostym językiem napisany tekst biblijny. Ten werset brzmi tak, my planujemy sposób, w jaki chcemy żyć, ale tylko Bóg może sprawić, że nasze plany się ziszczą. Podoba mi się to tłumaczenie. Planujemy? Myślimy? Kochany Kościele, możemy posiadać najlepszy plan na życie. Możemy wyznaczać sobie cele. Ale tylko Bóg może dać nam siłę i energię, by to zrealizować. Tylko Bóg. Nie tylko daje nam odwagę. Pamiętacie tą pieśń? Tylko Bóg odwagę daje nam. Ale Bóg także daje nam siłę, tak? Daje nam zdolności, abyśmy mogli zrealizować plany naszego życia, aby nasze życie miało sens, miało cel. Ponieważ tylko On może zaopatrzyć nas w niezbędne narzędzia, które pomogą nam osiągnąć cel i zmienią nasze życie. Tylko On. Rozumiemy, po co tu jesteśmy. Wiecie, zwłaszcza ci, którzy spotkali się naprawdę z Bogiem, odkrywają, po co naprawdę żyjemy. Po co tu naprawdę jesteśmy. Życie nasze mija tak szybko. Przemijają dni, przemijają chwile. Przemija tydzień po tygodniu, przemijają miesiące. Ale nie ma jak wiedzieć, po co się tu żyje. Po co nasz Bóg postawił na tym świecie. I nie ma nic piękniejszego, jeśli w tym życiu, które mamy, odkryjemy Boga, odkryjemy, poznamy Jego miłość, poznamy to, co On przygotował dla nas. I kiedy otwieramy nasze serce przed Nim, nagle przychodzi ta transformacja, ten cud, który zmienia wszystko. I nagle zaczynamy żyć życiem, które bije Bożym sercem. I nagle zaczynamy żyć życiem, które przynosi także zmiany w otoczeniu. Nagle widzimy sens i cel. I wiemy, że mamy życie wieczne, że śmierć już nigdy nie stanie nas pokonać. To jest niesamowite. To jest niesamowite. A więc jak to osiągnąć? A więc będę wiele do końca roku mówił o Jezusie, bo On jest jedynym, którego potrzebujemy. Człowiek potrzebuje Jezusa. Jeśli chcemy, aby nasze życie zmieniło się, z życia naszej samotnej walki o przetrwanie. Poproszę ten punkt. Człowiek potrzebuje Jezusa. To jest ważne, abyśmy to zobaczyli. Abyśmy to usłyszeli, że potrzebujemy Jezusa. A więc człowiek potrzebuje Jezusa w swojej samotnej walce o przetrwanie w życiu. I aby dojść do miejsca, w którym mamy bogactwo Jego błogosławieństwa, Musimy dać dostęp Jezusowi we wszystko, co robimy i jak żyjemy. Powtórzę jeszcze raz. Musimy dać dostęp Jezusowi we wszystko, co robimy i jak żyjemy. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, wiersz 3 brzmi tak. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona, i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Chciałbym na chwilę się zatrzymać. Uczniowie pracowali całą noc i nic nie złowili. O tym jest ta historia. Ci, którzy czytają Biblię, znają ten fragment. Wtedy przyszedł Jezus do ich łodzi. Wskazał, aby zarzucić sieć jeszcze raz. Znacie tą historię? Złowili tyle ryb, że sieci się rwały. Chciałbym, abyśmy coś zrozumieli. Było to same jezioro, ta sama łódź, te same sieci, ci sami rybacy i te same ryby. Jedyna różnica pomiędzy samotną walką z pustymi sieciami, z tą pustką, z tą bezradnością, a błogosławieństwem był Jezus, który pojawił się w łodzi. To była jedyna różnica. I oto jest cała tajemnica sukcesu. Od tego się wszystko zaczyna. Musimy pozwolić Jezusowi, aby był w naszej łodzi. Co jest naszą łodzią? Oczywiście używamy pewnego przykładu. Ktoś mi może powiedzieć, ale halo, pastorze, ja nie mam łodzi, daj mi spokój. Ci, co mają łódki, to niech sobie tam Jezusa zaproszą do swojej łodzi, ale ja nie mam łodzi, ja nie łowię, ja nie jestem rybakiem. Mi na rybach w ogóle nie zależy, ja nie lubię ryb, pastorze, one mi śmierdzą. Ale jest to pewien przykład. Co jest naszą łodzią? Sposób, w jaki żyję. Łódź reprezentuje twoje i moje życie. Reprezentuje to, jak żyjesz. Reprezentuje twoją rodzinę, twoją pracę, twój czas odpoczynku. I pragniemy, tak bardzo gdzieś wewnętrznie, podświadomie pragniemy, aby wszystko to, co mamy, to, czym żyjemy na co dzień, to, co nas otacza, miało się dobrze, abyśmy się czuli dobrze, aby w tym było to przysłowiowe błogosławieństwo, szczęście, powodzenie. To wszystko, co mamy, to jedno życie, ten nasz czas, wszystko, co posiadamy, i w tym wszystkim, aby widzieć Boże działanie, potrzebujemy, podkreślę jeszcze raz, do tego wszystkiego zaprosić Jezusa. Zaprosić Jezusa do wszystkiego. Aby w tym wszystkim widzieć Bożą przychylność, Boże działanie. Co to znaczy zaprosić Jezusa? Pozwolić Jemu, aby przejął kontrolę nad wszystkim. Oj, tutaj nie mamy, tutaj nie zawsze chcemy, nie mamy chęci, bo my lubimy kontrolować nasze życie. Bo my lubimy panować w naszym życiu i my lubimy robić rzeczy po swojemu. A więc możesz łowić, nie ma ryb, jesteś specjalistą od życia, ty wiesz, jak to robić, nie ma powodzenia, zmagasz się, jest ci ciężko, ale ciągle ciężko ci zaprosić Jezusa do tego, co robisz. I oto Bóg wychodzi nam z miłością naprzeciw. No słuchaj, ja ci pomogę, ale zaproś mojego syna do tego wszystkiego. Ja go po to posłałem. Zaproś Jezusa do swojego życia. Zaproś Go do swojego serca, do swojej codzienności, do pracy, do rodziny, do wszystkiego, co robisz. Zaproś Jezusa. Zaproś Go, aby był z tobą. Powiedz Mu, że oddajesz Mu ster swojego życia. Powiedz Mu, że jest twoim Panem. Powiedz Mu, że On panuje nad tym wszystkim. I powiedz Mu, Panie Jezu, to Ty masz władzę, wszelką władzę na niebie i na ziemi. Po cóż ja mam sam się zmagać? W Ewangelii Mateusza 6:33 czytamy. W pierwszej kolejności zabiegajcie o Jego królestwo i prawość, a wtedy Bóg zatroszczy się o pozostałe rzeczy. Lubicie ten werset? Ja go bardzo lubię. W pierwszej kolejności pomyśl, jakie są priorytety w twoim życiu. Cokolwiek chcesz, aby Bóg błogosławił w twoim życiu, niech w tym On będzie na pierwszym miejscu. Halo? Pragniesz, aby błogosławił twój czas? Poświęcaj czas dla Niego. Pragniesz, aby błogosławił twoje pieniądze? Poświęcaj część ze swoich dochodów dla Niego, dla Jego Królestwa. Inwestuj przynajmniej te 10% w Boże Królestwo. I pozwól, aby Bóg był w twoich finansach, Kościele. Zaufaj Mu. Nie dam, bo mi nie starczy. Nie dam. Jestem Sknerus. Smerfa był taki, tak? Smerf, Sknerus. Daj Bogu dostęp do wszystkiego, a On cię nie zawiedzie. Ty chcesz rządzić tym wszystkim. Ja muszę wszystko stratować. Jeśli coraz ciężej, zmagasz się, jeśli fizycznie źle, nie możesz sobie poradzić, włóż to wszystko Chrystusa. Powiedz, Panie, ufam Ci całym moim sercem. Polegam na Tobie. Pragniesz, aby Bóg błogosławił Twoją pracę? Oddaj Mu kontrolę nad wszystkim bez względu, jak Ci idzie. Pragniesz, aby błogosławił Twoją rodzinę? Niech będzie zawsze w Twoim domu na pierwszym miejscu. Wiecie, nie wystarczy kupić tabliczkę w tym domu, Bóg jest na pierwszym miejscu. Napisać sobie możemy byle co. On tam musi być na pierwszym miejscu. On musi być na pierwszym miejscu. Kościele, to jest droga do oglądania cudów ponad naturalnej Bożej przychylności we wszystkim, co robimy. Druga myśl. Potrzebujesz mocy Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może uzdolnić człowieka do zmian. Zmian, których sam nie jesteś w stanie przeprowadzić. Wiecie, że człowiek nie może się nawrócić bez Ducha Świętego. Nie ma szans. Biblia mówi, że Duch Święty przekonuje człowieka o jego grzechu, sądzie i sprawiedliwości. To nie jest zależne od naszych prób i wysiłków, ale od naszego zaufania Bogu. To nie zależy od twoich prób i wysiłków, od twojej woli, aby pozbyć się nałogu. Ja się zaprę i sobie poradzę, nie będę. I ludzkie słabości powodują, że znowu upadam, że znów nie potrafię. Nie potrafisz dokonać tych zmian, przeprowadzić te zmiany zgodnie z twoją silną wolą, aby złe nawyki cię opuściły. Jest ci ciężko, ciągle te złe nawyki się powtarzają. Przychodzą, znowu robisz to, co nie chciałeś zrobić. Znowu odpyskowałeś, znowu odburknąłeś, znowu się uniosłeś, znowu cię poniosło, znowu masz te złe nawyki, znowu nie mogłeś zapanować nad sobą. Pozwól Duchowi Świętemu, aby On ci pomógł, aby twoje próby i wysiłki zostały uwieńczone sukcesem. Musisz pozwolić Duchowi Świętemu, aby dał ci siłę i moc. Księga Zachariasza 4:6 brzmi tak. Nie przez naszą moc i siłę to się stanie, ale przez moc Ducha, mówi Pan. Nie jesteście w stanie, to tłumaczenie angielskie mówi, rozwijając ten werset. Nie jesteście w stanie osiągnąć sukcesu w oparciu o swoją moc i siłę, lecz przez mojego Ducha, mówi Pan, który jest wszechmocny. Nie przez naszą moc i siłę, ale przez moc Ducha Świętego. A więc utrzymujmy to otwarte serce na świeżość Ducha Świętego każdego dnia. Mamy obietnicę, że Duch Święty chce nas wyposażyć mocą od Pana, umocnić nas, abyśmy byli w stanie pokonywać trudności w życiu, dokonywać różnych przełomów w naszym życiu, oglądać Boże cuda na naszej drodze. To jest wspaniała obietnica. Ci, którzy ufają Panu, mówi Księga Izajasza proroka, 40 rozdział, wiersz 31. Tym przybywa sił i skrzydeł dostają jak orły. Amen? Tym, co ufają Panu, przybywa sił nowych i skrzydeł dostają jak orły. To jest piękne, piękne słowo od Boga dla nas, dane nam przez proroka Izajasza. Po trzecie, trzecia myśl. Potrzebujemy, by słowo stało się naszym drogowskazem. Biblia jest dla nas żywą księgą. Ona żyje. Czy czujecie to, jak otwieracie Biblię, jak ona żyje? Tu bije serce. Tu płynie życie. Biblia jest cała natchniona przez Bożego Ducha. Pamiętacie to powiedzenie, które kiedyś przedstawiłem? Gdy otwierasz Biblię, to diabeł drży. Gdy zaczynasz czytać, dostajesz załamania nerwowego. A gdy zaczynasz to praktykować, co przeczytałeś, to ucieka, gdzie pieprz rośnie. Od ciebie. Bo masz miecz. Miecz Bożego Słowa. W swoje ręce. Pochłaniając Boże Słowo, karmiąc się nim, napełniając nim swoją duszę, nagle doznajemy przeobrażeń. Nagle widzimy, jak Bóg zaczyna działać. Jak zaczyna objawiać się w swojej mocy. Zaczynamy widzieć to, co dobre. To mówiłem na spotkaniu koordynatorów, że pewien profesor napisał działania matematyczne z odpowiedziami, aby podać im pewne wzorce. I w jednym popełnił błąd. I całą tabelkę tych działań, bardzo trudnych, matematyczno-fizycznych działań, napisał prawidłowe odpowiedzi. I studenci się oburzyli. Jeden poprzez drugiego mówił: profesorze, błąd. Źle napisane. Tam jest pomyłka. Źle to obliczyłeś. Zaczęli mu wytykać palcami. A profesor mówi: chwileczkę. Chciałem wam dać lekcję. Jak to w świecie i systemie świata działa. Zobaczcie, nie zauważyliście 10 rozwiązanych pozytywnych zadań, które rozwiązałem. Uderzyliście we mnie z powodu jednego błędu. Wiecie, Boże Słowo pomoże nam widzieć w drugim człowieku to, co dobre. Wszyscy popełniamy błędy. Nawet ten, który wytyka drugiemu to czy tamto, sam potrzebuje pomocy, bo też jest w błędzie. Chyba że jest Bogiem. Unikajcie takich, którzy mówią, że są bogami i wszystko wiedzą. Uciekajcie od nich. To zwodziciele. Nie ma doskonałego ani jednego. Każdy z nas może popełnić jeden błąd matematyczny. Ale spójrzmy, co Biblia mówi o nas dobrego, co mamy, kim jesteśmy w Chrystusie, co posiadamy. A wtedy, kiedy Słowo Boże będzie drogowskazem naszego życia, będziemy oglądać Boże cuda. Kiedy Jozue podejmował zadania i podjął się wyzwania, aby prowadzić naród izraelski, Bóg powiedział do niego, w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie: niech słowa tej księgi, tego prawa nie schodzą z twoich ust. Rozważaj je we dnie i w nocy i staraj się postępować dokładnie tak, jak one nakazują. Pięknie, z miłością. Rozważaj, czytaj i staraj się postępować. Wiemy, jak czasami nam idzie, nieprawdaż? Jak czasami te nasze słabości ludzkie, ciało bierze górę. Ale jeśli Bóg widzi, że się starasz, to powiem ci, siostro, bracie, nawet wtedy, kiedy popełniasz błędy, Bóg cię nie potępia. Bóg patrzy na ciebie z miłością. On widzi, że się starasz. Kiedy widzi swoje dziecko, że się stara, że robi jak tylko może wszystko najlepiej, to jak się mu podwinie noga w szkole, to nie nacierasz mu uszu, tylko mówisz: słuchaj, rozumiem, przydarzyło ci się. Ale widzę, że się starasz, że chcesz. Kiedy Bóg mnie widzi rano z Biblią, kiedy widzi mnie, jak się modlę, kiedy widzi mnie, jak czytam, jak wdrażam to słowo w moją duszę, kiedy On to widzi i widzi, jak bardzo chcę, to już dla Niego to jest wielkie błogosławieństwo i wielka radość. I ostatnia myśl. Aby widzieć te Boże cuda i przejawy Bożych cudów w naszym życiu, na tej drodze, którą idziemy, potrzebujemy wokół siebie innych ludzi. wsparcia innych ludzi, obecności innych ludzi. Sam nie osiągniesz tego, co najlepsze. Nie dojdziesz do miejsca Bożej ponadnaturalnej przychylności. Aby przejść zwycięsko i mieć siłę, i mieć tą przychylność, której tak bardzo nam potrzeba, potrzebujemy wsparcia innych, potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy grupy domowej. Cały tłum nie jest w stanie bezpośrednio Cię wesprzeć. Dlatego uchwyciliśmy to marzenie, to pragnienie, o którym mówimy w tym Kościele cały czas. Bo mała grupa jest takim miejscem, gdzie z pewnością wszyscy o Tobie wiedzą i Cię rozumieją. To nie jest aż tak trudne, by wytworzyć taki klimat. Ja wiem, że mamy czasami paskudną naturę i ludzie potrafią mieć paskudną naturę, ale przecież pomaga nam Bóg. Zmienia nas Bóg. I nie trzeba się bać być w relacjach z drugim człowiekiem, dzielić się tym, co przeżywasz. Jakie to piękne, że w takiej małej grupie 5, 7, 10 osób oni wiedzą, że jesteś chory i potrzebujesz wsparcia. Oni wiedzą, że twoje życie ma mocne tempo i mówią ci, zatrzymaj się, odpocznij. Wyhamowują ciebie, bo chcą ci pomóc. Można się dzielić w takim gronie swoimi sukcesami, porażkami, planami, zmianami, potrzebami, które mamy. I wtedy wspólnie, razem, przy wsparciu siebie nawzajem, zaczynamy dążyć do celu, zaczynamy dążyć do tego, co Bóg pragnie, aby było w Kościele, gdzie wszyscy troszczą się o siebie nawzajem. Jest to bardzo trudne, gdy grupa jest coraz większa. Ten fragment, który często na ślubach cytujemy. Lepiej żyć we dwóch niż pojedynkę. Albo nie wiem, czy mamy tą... Tak, dobrze. Dobrą mamy kolejność. Lepiej żyć we dwóch niż pojedynkę. We dwóch ma się większe korzyści z posiadanych bogactw. Poza tym, kiedy upadną, jedne podniesie drugiego. Natomiast temu, który jest sam, biada, gdy upadnie. Nie ma koło niego nikogo, kto by go podźwignął. Tam dalej jest powiedziane, wreszcie kiedy dwaj śpią, jedne ogrzewa drugiego. Gdy ktoś śpi sam, kto go ogrzeje? No, może koc elektryczny. Są takie środki teraz. Jeśli zaatakuje ich jeden, to dwaj się mu przeciwstawią. Kiedy mówimy o małżeństwie, to często podkreślamy ten werset. Potrójny powróz, sznur też nie zrywa się tak łatwo. Inne tłumaczenie, to właśnie The Message, brzmi tak. W pojedynkę nie jesteś chroniony. Z przyjacielem możesz przetrwać najgorsze. Czy można zrobić obławę na trzech? Sznur potrójny nie da się łatwo rozerwać. A więc mamy tutaj dwóch plus Jezus. Wracamy do myśli z pierwszego punktu. Potrzebujemy Jezusa. Więc kiedy mówimy o małżeństwie, o dwoje ludzi, którzy się pobierają, to jeśli nie ma tego trzeciego, nie ma tego niewidzialnego, tej obecności Jezusa, to jest dramat. Małżeństwa się walą, sypią, rozpadają, mijają chwile emocji, uniesienia cielesnego, a później jest tylko bezradność, nienawiść, złość, kłótnia, zdrady i tak dalej, bo nie ma tego, który to wszystko scala i trzyma. Dlatego potrzebujemy Jezusa w naszym życiu, w naszych małżeństwach. Trzech plus Jezus. Gdzie dwaj lub trzej spotykają się, by się modlić, jest tam Pan obecny, to On wysłuchuje i wszystko spełni, o co Go proszą. A więc potrzebujemy Jezusa, gdzie pięciu i Jezus, gdzie Kościół i Jezus. Kościół bez Jezusa jest martwy. Ceremonia za ceremonią, obrzęd za obrzędem, przepych za przepychem, wieża za wieżą, obraz za obrazem, kult za kultem. I nic więcej, ale nie ma Jezusa, nie ma życia, jest pusta religia. Smutni ludzie z papierosem od razu w drzwiach wychodzącym z kościoła. Zniewoleni, siedzący w barach, przeklinający, cudzołożący, żyjący grzechem. Kościół bez Jezusa jest martwy. Kościół z Jezusem jest żywy. Halleluja. Potrzebujemy Jezusa. Ludzie potrzebują Jezusa. Miasta potrzebują Jezusa. Rodziny potrzebują Jezusa. Kraje potrzebują Jezusa. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Jezusa. Powstańmy wszyscy razem. On tutaj jest obecny. On jest pośród nas. On jest dobry. On Cię kocha. On pragnie być w Twoim życiu. On pragnie, abyś Mu zaufał. On pragnie, abyś Go zaprosił do swojej łodzi. Może pomódlmy się przez chwilę. Może ktoś potrzebuje stanąć przed Panem i powiedzieć: Panie, tak, potrzebuję Ciebie w mojej łodzi życia. Tak zaniedbałem to. Tak wziąłem te sieci w swoje ręce i próbuję wszystko sam robić. Tak mi nie wychodzi. Jestem już umęczony, jestem utrudzony, udręczony. Czy wiecie, jak Pan Jezus kazał zarzucić sieci i wszedł do łodzi? W tym fragmencie jest napisane, że nie mogli sieci wyciągnąć z wody. Piotr zrobił oczy jak piłki tenisowe. Mówił: wow, po tej stronie nigdy nie łowiliśmy. Nawet nie wydawało nam się, że możemy tutaj łowić. Ale na rozkaz Pana. Dlatego, że Jezus przyszedł, zrobił to, co On mówi. Kiedy robimy to, co On mówi, możemy spodziewać się cudu. Możemy spodziewać się na naszej drodze pełnej trudności, pełnej wyzwań w terytorium, pewnym niepewności i ataków, bojaźni, zmagania. Możemy spodziewać się Bożego cudu, kiedy zaprosimy tam Jezusa. Kiedy zapraszamy tam Jezusa. Tak szczerze. Z całego serca. Może ktoś potrzebuje Go przyjąć jako swojego Zbawiciela i Pana. Zrób to, proszę, zrób to. Jezus jest Ci potrzebny. On umarł za Twoje grzechy na krzyżu. On przelał krew, został przybity, został umęczony, włożono Mu cierniową koronę, przebito Jego bok, aby oddać życie za każdego człowieka. I Biblia mówi: każdy, każdy został przez Niego umiłowany, bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Panie, dziękujemy Ci, że mówisz do naszych serc, mówisz do naszego życia. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś tak realny i tak bliski, tak żywy, tak wspaniały. Panie, tak wyrażamy dzisiaj w tym nabożeństwie naszą potrzebę, nasze pragnienie, pragnienie naszego serca, abyś Ty był w łodzi naszego życia. Abyś był w każdym czasie, dlatego że chcemy oddawać Ci czas. Abyś był w naszych domach, bo chcemy oddawać Ci nasze domy. Abyś był w naszych miejscach pracy, bo chcemy Ci oddawać miejsca pracy. Abyś był w naszym odpoczynku, bo chcemy oddawać Ci nasz czas odpoczynku. Zapraszamy Ciebie, Panie Jezu, do wszystkiego. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś. Dziękujemy Ci, że jest Duch Święty, który nas o tym przekonuje, który nam mówi do naszych serc, który nas porusza w naszych wnętrzach. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Jesteś dobrym, wspaniałym Bogiem. Panie, modlę się, aby ci, którzy Ciebie jeszcze nie przyjęli, a są na tej sali, aby powiedzieli Tobie tak, aby powiedzieli tak, Panie Jezu. Pragnę oddać Ci moje życie, moje serce, moją pracę, mój dom, wszystko, co mam, kim jestem. Chcę do tego wszystkiego zaprosić Ciebie. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, nigdy tego świadomie nie przeżyłem, ale dzisiaj, Panie, dochodzę do takiego miejsca, w którym widzę, że potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Pochylmy nasze głowy. Módlmy się. Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby działał. Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby nas przekonywał. Aby nam wskazał na Jezusa. Panie, dziękuję Ci. Panie, dziękuję Ci. Panie, dziękuję Ci, że tu jesteś. Panie, dziękuję Ci, że tu jesteś. Panie, tak chcemy Ciebie mieć we wszystkim w naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci. Ty jesteś tak dobry. Takie dobre rzeczy nam dajesz, Panie. Panie, nie chcemy zlekceważyć tego, co jest najcenniejsze i najważniejsze w życiu. Panie, to tak wielu rzeczy przykładamy wielką wagę, które przemijają. A wiele razy tak zapominamy o tym, aby naszą uwagę zwrócić na tym, co jest nieprzemijające, wieczne, co nigdy nie ustaje. W imieniu Jezusa modlę się teraz, aby Twój Duch Święty dotykał się serc, aby przenikał teraz serca, aby dotykał się teraz myśli, emocji, duszy, naszego wnętrza. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Złóż tę deklarację przed Bogiem. On Cię widzi, tak jak widział Zacheusza na drzewie. Bóg Cię teraz widzi w tej sali, widzi, co dzieje się w Twoim sercu, jakie tam jest pragnienie. On to widzi. Do Zacheusza powiedział: Zacheuszu, zejdź z drzewa. Dzisiaj chcę być gościem w Twoim domu. Do Ciebie mówi Jezus, przyjdź do mnie, a dam Ci ukojenie, odpocznienie, uzdrowienie, zbawienie. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Jeśli modliłeś się teraz, rozmyślasz o tym i masz takie pragnienie, połóż swoją prawą rękę na sercu. Zamknijmy nasze oczy. Połóż swoją dłoń na swoim sercu i pomódl się ze mną. Taką krótką modlitwą. Powtórz za mną, jeśli nie umiesz ją uformować w zdania, ale zrób to szczerze z duszy swojej, serca swego. Powiedz: Panie Jezu, zapraszam Ciebie do mojego życia. Powiedz: Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy. Powiedz: Panie Jezu, przyjmuję Ciebie i proszę, abyś napełnił mnie swoim pokojem. Pokutuję za moje grzeszne życie i przyjmuję Ciebie do mojego serca. Od dzisiejszego dnia, Panie Jezu, bądź moim Panem, Zbawicielem i Królem. Robię to szczerze i z głębi mojej duszy. W imieniu Jezusa. Amen. Halleluja. Halleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Życzę Wam wszystkim błogosławionego tygodnia. Wspaniałych dni. Takich pięknych, słonecznych jak dzisiejszy. Pięknej jesieni, ale także cudownych dni z Jezusem. Każdy dzień z Nim jest lepszy niż ten, który się skończył. Amen. Życzę Wam błogosławieństwa. Amen.